Aleluja. Dziękuję Ci, Panie, że Ty, Panie, powołałeś tą całą naszą rodzinkę tutaj, która teraz jest, że to jest Boża rodzinka, że to jest Twoja rodzina. Błogosławimy Ciebie, Panie, za to. Za każdą osobę, która tutaj siedzi, Panie. Za każdą osobę, którą znasz dzisiaj po imieniu, Panie, którą powołałeś, powiedziałeś, przyjdź do mnie. I każdy z nas nie zawahał się i przyszedł. I tworzymy teraz oblubienicę dla Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dziękujemy Tobie za to. Panie, spraw, aby dzisiaj to słowo, które włożyłeś w moje serce, Panie, aby ono sprawiło dzieło Twoje, Panie. Abyśmy wszyscy mogli stać się wykonawcami tego słowa wzajemnie dla siebie. Aby miłość obfitowała i radość w naszym życiu była wyżyną do zdobywania, Panie, Ciebie. Na Twoją chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa, Kościół powiedział. Amen. Na samym początku kiedyś było nieba i ziemia. Amen. Przez wiarę musimy to przyjąć. Kto z was jest wierzący tutaj? To przyjmijcie to przez wiarę, że na początku było niebo i ziemia. Amen? Kiedyś już mówiłem tutaj, jestem nabywcą takiej fajnej Biblii, która się ukazała, Biblia aramejska, i dwie księgi zostały już przetłumaczone na język polski. Jeżeli jesteś takim szperaczem w Biblii, to ci kup sobie taką Biblię. Tam każdy werset jest tak rozszerzony w znajomości właśnie aramejskiego, w znajomości w tej kulturze aramejskiej i hebrajskiej, że rozszerza to wszystko, co my mamy dzisiaj, może czy w Brytyjce, czy w jakichś innych Bibliach. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Znamy ten werset. Amen. Ale gdy tak szerzej spojrzałem, to tak bardzo mi Boga Ojca, naszego kochanego tatusia, rozszerzyło. Jest napisane w tej aramejskiej, a duch miłości unaszał się nad wodami. Przechadzał się nad wodami. Spacerował sobie. Tam duch może spacerować. Duch miłości Ojca. On już na samym początku był taki, jakim jest. On na samym początku był miłością, bo Słowo Boże mówi, że nasz Bóg Ojciec jest miłością. Amen? I ten duch miłości przechadzał się nad tym chaosem, nad tym bezmiarem wód, aby uczynić coś. I później cała kolej rzeczy zaczęło się dziać. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? To już czwarty. Doszliśmy aż tak szybko do czwartego rozdziału. Czemu się gniewasz? Przychodzi duch miłości do Kaina i mówi do niego z zapytaniem: czemu się gniewasz? Duchu miłości, dzisiaj przyjdź i mów z tym zapytaniem do każdego z nas. Czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Ale Bóg nie zostawia go w tym. I nie odtrąca. Ale mówi dalej do niego: jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Kto ma panować nad grzechem? Dodaj swoje imię. Nie Jezus Chrystus ma panować nad twoim grzechem. On już tak, on dał taką... Tu, na krzyżu, zrobił swoje. Ale nad grzechem ma panować cały czas Piotrek i wymieńcie swoje imiona. Cały czas. I Bóg właśnie w swojej miłości przyszedł do niego i upomina go. Upomina go. Jeszcze nie jest za późno. Zacznij czynić dobrze. Bo Bóg badał serce. I spojrzał na serce Kaina i spojrzał na serce Abla i powiedział, to nie to. Przyjął ofiarę Abla, a Kaina odrzucił. Dlatego, że było z płodu w roli? Nie. Dlatego, że jego serce i nie czynił dobrze. I nie czynił dobrze. To było pierwsze z tak wspaniałych, bym powiedział, napomnień, które są w Biblii. Dzisiaj chciałbym powiedzieć wam troszeczkę o napomnieniu. Temat, który może jest trudnym tematem. Dla niektórych jest łatwy. Ale przybliżmy sobie go. Zapytam się was wprost teraz. Ile procent w Biblii mówi o napomnieniu? Nie chciałbym teraz słuchać. Jedni powiedzą 50, drudzy 80. Ja mówię, że 100. Bo Biblia mówi, cała Biblia natchniona jest ku nauce, ku napomnieniu. Wszystko jest ku napomnieniu też. Dlatego ja bym nie odrywał tutaj. Ale gdy zacząłem śledzić i przygotowując się do tego tematu, to gdziekolwiek otworzyłem, Słowo Boże jest o napomnieniu. Jakkolwiek byśmy to nie rozumieli, o strofowaniu, o naganie, o karceniu, te wszystkie słowa są bardzo blisko znaczne, ale nie chciałbym dzisiaj skupiać się na różnicach między tymi słowami. Ale ogólne znaczenie słowa napomnienie. Gdy zacząłem studiować, wiecie co to jest? Napomnienie, jedno mi tak wpadło w uchu, jest to ratowanie duszy człowieka. Bardzo mnie dotknęło. Ratowanie duszy człowieka. Wiecie, ja pracuję, chwała Bogu. Mam styczność z ludźmi. Gdy pamiętam, ileś tam lat temu przyszedłem do pracy, gdy usiedliśmy przy stole, ludzie zaczęli się zachowywać po swojemu. Zaczęli przeklinać też przy stole. Spotykacie się z tym? Tak, spotykamy się nadal. Mnie to tak bulwersowało. I wiecie co? Powiedziałem im, słuchajcie, nie możecie inaczej. Język polski jest taki piękny, można ten... Tak zwrócili na mnie uwagę, zaczęli się śmiać i wyśmiali mnie. Nie wiem, czy się wy spotkaliście z taką sytuacją w życiu, ale to też jest pomocne. I zacząłem szukać wyjścia. Ja to taki trochę jestem, że nie ustąpię. Jakby to zrobić, żeby oni przestali przeklinać? Minęło już od tamtego czasu 20 lat i duży jest postęp. Ale to wiecie co? Powiem wam szczerze, to ja musiałem się zmienić. Ja względem nich musiałem się zmienić po to, żeby to napomnienie wyszło z miłości mojego serca do nich. A nie tylko z tego, że ty musisz tak, ty tak. Nie, tak to nie działało. I gdy wczoraj, czy przedwczoraj, czy jakieś rozmowy prowadzę z ludźmi, to zacząłem wywyższać Jego Słowo. Słowo Pana. I gdy mówię, na przykład miałem taką ostatnią rozmowę, dosyć długą, z współpracownikiem, gdy mu głosiłem Słowo Pana, to wcześniej pomodliłem się, Panie, to Ty jesteś tym, który przekonuje serce. To Ty jesteś. To Ty zadziałaj. Zacząłem się modlić w duchu. I jak myślicie, Pan przyznał się do tego. I ja zacząłem mu mówić, że tak, Słowo Boże tu jest, Ewangelia mu zacząłem głosić, że Jezus tak, że z każdego słowa go nieużytecznego. I nagle on zaczął. No ale ja przeklinam. To ty powiedziałeś, mówię. Ja ci nie powiedziałem, że ty przeklinasz. Duch jego został dotknięty wtedy. Bo moje nastawienie serca względem niego było inne. Zmieniło się. I wtedy to napomnienie już nie było napomnieniem takiego, że ty musisz się zmienić. Ale było tym napomnieniem z miłości, o którym będziemy tutaj czytać w Słowie Bożym. I to napomnienie miłości, jeśli wystąpi w twoim życiu względem kogokolwiek, kogo znasz, a chcesz, żeby jego życie się zmieniło, to ty najpierw się zmień względem tego, względem niego. I nie uważaj siebie za lepszego. Jakże wielu wśród chrześcijan popełnia ten grzech, że myśli, że on jest lepszy od drugiego, a tamto ugrupowanie to jest B, a my jesteśmy najlepsi. I co? Zawężamy się i tworzymy tak zwaną sektę. Nie. To ty musisz spojrzeć na innych ludzi w taki sposób, jak patrzy ten tam na górze. I to jest cudowne. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Znacie ten przykład? Zobaczcie, jakie sposoby ma Bóg. Wtedy posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił, że nie miał litości. Czy do kogokolwiek z was przyszedł taki prorok? Powiem wam, że do mnie przyszedł. Z pewną sytuacją, z pewnym proroctwem, bo coś na wysokości się komuś nie podobało w moim życiu. Przyszedł i powiedział mi coś w przypowieści, tak jak tutaj jest powiedziane. I ono powiedział: to ty tak uczyniłeś. Natan powiedział później do Dawida: to ty jesteś tym mężem. Jakże cudowna, byśmy powiedzieli, historia. Kiedyś prorok też musiał się bać króla. Ale Dawid miał inne serce. Mimo to, że wziął tą owieczkę, zabił Uriasza przez ręce czy Moabitów? Amalekitów to byli, Amalekici. Ale później, gdy Natan w taki sposób przyszedł ze słowem od Pana, on się nawrócił. Były konsekwencje, ale nie odebrał mu Bóg życia. Bo sam wypowiedział nawet na siebie, taki mąż powinien co? Powinien być zabity, ponieść śmierć. I całą perypetię, to wszystko znamy, sytuację. A później ten mąż Boży, w Słowie Bożym jest napisane, że to był mąż według serca Bożego. Dlatego nawet jeśli będziesz w takim miejscu, jak był Dawid, Duch miłości, gdy przyjdzie do ciebie z napomnieniem, przyjmij to. Bo on nie chce nikogo stracić. Nie chce nikogo stracić. Nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, ale niechaj to słowo mówi do ciebie teraz. Później dojdziemy do Nowego Testamentu, w którym tak wiele wersetów. Ktoś powiedział, że tam jest słowo napomnienie za napomnieniem. Ale ono jest w miłości. Gdy zacząłem studiować przypowieści na nowo, czy zacząłem czytać przypowieści Salomona, to prawie każdy werset mówi, synu, nie lekceważ, synu, synu, posłuchaj napomnienia ojca. Synu, kto mówi w taki sposób do ciebie dzisiaj? Bóg miłości. Synu, kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, Słowo Boże mówi, jest głupi. Kto kocha napomnienie, inne tłumaczenie mówi, kto kocha napomnienie, ten kocha mądrość. Chcę was nakłonić do tego, żebyście zaczęli szukać napomnienia też, bo wtedy znajdziecie mądrość. Nie ma odwrotnej sytuacji, że nie otrzymasz mądrości, bo najpierw musisz się czegoś nauczyć. Musisz coś zrozumieć, aby dopiero wziąć tą mądrość. A gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jak z wielu z nas takim zapytaniem przyleciało do Jezusa, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby mógł odziedziczyć życie wieczne? A Jezus odrzekł, czemu się nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przekazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czyli ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy spojrzał nań Jezus z miłością. Wtedy spojrzał Jezus na niego z miłością. W jaki sposób ty napominasz drugiego brata, siostry? W jaki sposób napominasz siebie? O, to jakaś nowość. Nie. Czy z miłością? Tu jest potężna różnica między miłością do grzesznika a miłością do grzechu. I to rozdzielił Bóg Ojciec w niebie przez Syna swego Jezusa Chrystusa, który umarł za kogo? Za grzesznika, za każdego z nas. Aby znaleźć, odkupić to, co zginęło. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu, jednego ci tylko brakuje. Nie rozstrzygamy teraz. Ale zadaj sobie pytanie w stosunku do brata i siostry. W jaki sposób na niego patrzysz wtedy? Zbadaj swoje serce. Zbadaj swoje serce. W tym napomnieniu, które chcesz stosować do drugiego brata, siostry, czy do siebie nawet, czy to czynisz z miłością. A to jest potężna różnica. A to jest potężna różnica. Chciałbym, jak już mówię na ten temat, powiedzieć wam i przypomnieć dwa sposoby teby napominania, które nauczył nas Jezus, o których czasami zapominamy. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. Jeśli zgrzeszył brat twój, idź, napomnij go. Znamy to. Amen? Kto z was zastosował tą zasadę? Nie podnoście rąk. Kto stosuje tą zasadę? Upomnij go sam na sam. Czasami to robimy, niestety wybiegamy od razu przed zborem albo gdzieś tam wśród wielu świadków. A Słowo Boże mówi, upomnij go sam na sam. Z miłością, tak jak to Jezus czynił. I dalej mówi Słowo, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata. Temat zakończony. On się pojedna z Bogiem, pojednacie się wspólnie razem i nie macie problemu już. Ale jeśli by nie usłuchał, weź dwóch lub trzech świadków, mówi Słowo Boże. Bierzesz dwóch lub trzech świadków, aby na podstawie dwóch, trzech świadków działa się każda sprawa. Tutaj już jest wyższy poziom. Bo może nie usłuchać, bo myśli, że ma rację. Aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli by ich nie usłuchał, wtedy dopiero powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Ja tak z serca zawsze dodaję. Niechaj będzie jako poganin i celnik, za których umarł Jezus. Też umarł Jezus za pogan i celników. Gdyby Kościół dzisiaj stosował tą zasadę, byłby porządek w miłości. Byłby porządek w miłości w kościołach, które są. Nie chcę rozstrzygać. Ja tylko rzucam pewne hasła dla przypomnienia nam, abyśmy mogli wzrastać w nim. A druga zasada jest. Słyszeliście, że powiedziana Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, mówi Jezus, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Bracie, siostro, gniewasz się? Niechaj słońce nie zachodzi nad rozgniewanie twoje, dodaje apostoł. Ale uważaj, pójdziesz pod sąd. Jeżeli będziesz przeciągał z tym gniewem. Tak powiedział Jezus. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w okien piekielny. To jest w Biblii, kochani, napisane. Znacie to? Znacie ten werset? Kto by komuś rzekł głupcze? Ci, którzy mówią, używają tego słowa, hello, uważajcie. Jeśli to naprawdę mówisz serca, to uważaj. Pójdziesz w ogień piekielny. To nie moje słowa. I teraz... Jeśli byś więc dzisiaj składał dar swój na ołtarzu, jeśli dzisiaj będziemy składać dar na ołtarzu i tam wspomniałbyś sobie, ty, który składasz dar na ołtarzu, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar, cofnij się, idź i pojednaj się z bratem, siostrą, bo on nie ma na dzisiaj takiego rozumienia. Pojednaj się i z powrotem wróć i dopiero złóż dar. Czy ktoś tak stosuje wśród Kościoła Bożego? To mówił Jezus. To jest cudowne słowo napomnienia dla każdego z nas. Bo dzisiaj brat jest twój słaby, twoja siostra jest słaba i cofnij się do niej. Może on nie ma odwagi na dzisiaj. Wy, który mówicie, apostoł święty Paweł, wy, który dzisiaj mówicie, że jesteście mocnymi, to co? Przystąpcie do tych, którzy są słabi. Z miłością, aby ich pocieszyć. Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Wtedy twój dar zostanie prawdziwie przyjęty. Kto to przypomina tobie, że brat twój gniewa się na ciebie? Kto? Mamy Ducha Świętego. Amen? To jeśli nawet już przy samym końcu, cofnij się. Nie wrzucaj tego daru. Bo ten dar nie przekupi naszego Boga Ojca. Bo On dał Ducha Świętego po to, żeby On przypomniał tobie i ten Duch Święty przypomniał tobie i ty masz się wrócić i pojednać z tym bratem lub siostrą. Stosujmy to. A później mówimy, coś nie gra, coś jakoś, no to wszystko. Wszyscy otrzymali, ja nie otrzymałem. Dlatego, że nie zastosowaliśmy się do takich prostych rzeczy, które Jezus ma nauczał. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim drodze, aby cię. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, pamiętajmy o tym. Bardzo ciekawy werset apostoła świętego Pawła. Dobrze sobie ponumerowałem, ale się pogubiłem. Jest. 1 Koryntian 4:14. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Pisze to wszystko apostoł święty Paweł do nas. Ja tylko wybrałem niektóre wersety. Ale tych wersetów jest mnóstwo. Gdy spojrzycie w Słowo Boże, tam wszędzie napominam was, napominam Ewodię, tam napominam. Cały czas mówię o napominaniu. Przypominam wam. Galacjan 6:1-4. Bracie, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, jakiego ducha? Przede wszystkim miłości. Bo to, co modliliśmy się wcześniej i uwielbialiśmy naszego Boga, to modliliśmy się w ten sposób, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Amen? Zobaczcie, co miłość robi. A jeżeli ty z nastawieniem serca podchodzisz do tego człowieka z jakąś nienawiścią albo pokazaniem swego, że ja jestem większy, a ty jesteś mniejszy, a ja ci teraz udowodnię, to uważaj. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie. Bacząc każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Tak samo jak Jezus był kuszony. Baczył na siebie. I teraz jedni brzemiona noście, drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. A z wypełnieniem zakonu Chrystusowego jest co? miłość. Czy ja się uparłem dzisiaj na tą miłość? Nie. Cały czas mówi Słowo Boże o miłości. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, takie słowa też są w Biblii, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, mówi apostoł. Przyklejcie sobie te słowa na lodówce. Nie porównujmy siebie jeden do drugiego. Jak bardzo słowa pewnego brata trafiły do mojego serca, chyba nawet to pastor kiedyś powtarzał. My czasami człowieka widzimy w grzechu. To jest normalne, widzimy siebie nawzajem. Co w twoim sercu jest? Czy chcesz mu pomóc, czy nie? To jest jedno pytanie. Ale ten człowiek, o którym czytaliśmy, że jest pastorem, że wiele rzeczy dobrych dokonał, nagle zbłądził. Mówimy, o! No i próbujemy komentować. Próbujemy komentować. No i spotyka się tak zwane grono narzekaczy i budują się w tym, narzekają na daną osobę. A wiecie, jak powinno być? Że padamy na kolana i ratujemy tego brata. On mógł zgrzeszyć. Padamy na kolana, gdy się dowiaduje o pewnych braciach, które nawet z naszego tu grona kościoła wrocławskiego gdzieś odchodzi Pana. Jakie jest twoje serce? Jaki jest stan twojego serca? Czy modlisz się za tą osobę? I po jakimś czasie okazuje się, że ten brat już dawno pokutował, nawrócił się, a my dalej uznajemy, że on upadł w grzechu. A Słowo Boże mówi, porównując siebie wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Znalazłem tylko jeden werset w Nowym Testamencie. Apostoł Święty Piotr napisał w taki sposób, gdy chcemy się porównywać do innych. Mówi tak. Patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Ten brat żyje, a my jeszcze porównujemy go do grzechu, do tego miejsca, w którym on był. Jaka twoja modlitwa jest słaba, że on jeszcze nie wyszedł z tego grzechu? Wtedy jeszcze bardziej powinniśmy się skupić i modlić o takiego człowieka. I Pan podźwignie go, jest napisane. Znamy list świętego Jakuba. Pan go podźwignie, wyciągnie z tego wszystkiego. To Pan daje moc. Przez co? Przez moc twojej modlitwy. Bo inaczej to byśmy sobie zaprzeczali sami sobie. I to jest wtedy rodzina. To jest rodzina miłości, w którym jeden patrzy na drugiego, ale żeby mu pomóc, a nie zaszkodzić. A ja wiedziałem, że on coś takiego. A ja tak przypuszczałem. I wiecie, czy to są słowa wiary? Nie. A wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. 1 Tesaloniczan 4, 1, 12. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, Jakie przykazanie daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? Jakie przykazanie? Przykazanie miłości. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Czy my przyklaskujemy grzechowi? Nie. Absolutnie. Jeśli ktoś nie umie się uświęcić, uświęcać, pomóżmy mu. Pomóżmy mu w tym. Módlmy się za niego. Wyślijmy na szkolenie, na niebie, na wszystko. Uwolnijmy go, to co Słowo Boże mówi. Ale nie naśmiewajmy się z niego, że on jest słaby, że on nie może sobie z tym poradzić. To tak jakbyśmy mówili, że Jezus sobie nie może z tym poradzić. Z każdym grzesznikiem sobie może poradzić Jezus. Amen? Dlatego nie porównuj siebie do drugiego. Nie myśl, że jesteś lepszym, większym. Aby nikt dopóźnie poduszał się wykroczenia, nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swojego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Jeśli ktoś kradł, niechaj przestanie kraść, mówi Słowo Boże, ma tak? Jeśli ktoś oszukiwał, czyli kłamał, niechaj co? Przestanie to robić. Niechaj przestanie to robić. Także nie oszukuj jeden drugiego. Oszukiwaniem także jest zakrywanie swoich grzechów. Ja nie mówię, żebyśmy tutaj wszyscy nagle stawali, wiecie, i wszystkie grzechy, i nawet te bardzo intymne, wywlekali. To nie. Ale jeżeli sobie nie radzisz, znajdź sobie osobę zaufaną i zwróć się do niej, który dzisiaj jest mocniejszy od ciebie. Może już przeszedł przez różne rzeczy. I wtedy stańcie w modlitwie, gdzie dwóch lub trzech, mówi Słowo Boże. Znamy te wszystkie zasady. A wtedy zwyciężymy. Wtedy dasz otuchę i taki człowiek wyprostuje się dla Pana. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam to da, też daje Ducha swego świętego. A o miłości braterskiej mówi znowu, o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać. O miłości braterskiej nie potrzeba wam mówić. Zobaczcie, co święty Paweł dalej mówi. Co jest wspaniałe. Bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Skąd to mamy? To namaszczenie, które wzięliśmy od Niego, czyli Ducha Świętego, Bóg, Ojciec, Ducha Miłości wylał dla każdego z nas. My o tym nie potrzebujemy już mówić nawet, bo to wszystko w sobie mamy. Ale przypomina to nam święty Paweł. Napomina nas. Po to, żebyśmy dobrze tym dysponowali. Dobrze ukierunkowali to wszystko. Na Jego chwałę. Na Jego chwałę. Nie na swoją. Jeśli cokolwiek, jakiś wątek jest w ciebie w tym wszystkim, to Bóg to musi usunąć. I On to usunie. Czasami pośle proroka Natana. A czasami inny sposób. On ma sposoby, żeby nas oczyścić. Bo On jest Bogiem miłości. On chce tego jak najlepiej. Wy wiecie, że kiedyś to bałem się proroków? Prorok to jest ten, miałem takie skojarzenie, że ten, który wywlecze pewnie moje wszystkie grzechy i to jeszcze powie przy wszystkich. Też takie mieliście, może? Też tak mieliście. Ja tak myślałem. Widzicie? Złe rozumowanie może oddalać od czegoś, co Bóg ma dla człowieka. Teraz wiem, że każdy prorok, nawet gdyby przyszedł ze słowem napomnienia, to przyjdzie z taką miłością, że trzeba będzie się z tym prostować. Tak powinno być. Nie zawsze tak jest. No, ja mówię o tak zwanym biblijnym spojrzeniu. Nie zawsze tak jest, bo wielu jest tak zwanych proroków. Halleluja, Panie. Bo jesteś sami przez Boga pouczeni, jak należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracie, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Zobaczcie, to jest tak przepełnione treścią. Każde słowo, które jest gdzieś tam zapisane, ono jest tak przepełnione treścią. Aby każdy mógł pracować, aby z twojej pracy inni mogli, abyś ty mógł więcej dawać, bo jak pracujesz, to możesz dawać. Z miłością. Jakże to jest cudowne słowo. Pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i niczyją pomoc nie byli zdani. To teraz wychodzą te tak zwane pomoce społeczne. Wszystko. No wszystko tu jest zapisane w Biblii. Wszystko święty Paweł przez ducha natchniony mówi do nas, abyśmy nie byli przeszkodą, ale żebyśmy my stali się tymi, którzy pomagają cały czas. To nas napomina Słowo Boże. Ona mówi do ciebie i do mnie. Pierwszy Tymoteusz. 6 rozdział. I teraz do Tymoteuszów 20 wieku. 21 to już jest wiek. Mówi tak. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Kto chce sobie przeczytać wcześniej, czego miał unikać, to jest w 6 rozdziale przed 11 wersetem. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Teraz mówię tak mocno, nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. Czyli powołuje się na dwóch świadków. Abyś zachował przykazanie bez skazy. Jakie znowu przykazanie? Przykazanie miłości. Bez skazy. Żeby to przykazanie miłości było zachowane bez skazy. I bez nagany, aż do kiedy? Aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów i pan panów, jedyny, który niedostępny ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie chwała, cześć i wywyższenie. Amen, mówi święty Paweł. I mówi tam trochę o bogaczach. Trochę ich prostuje. W jaki sposób to wszystko powinno być. Jeśli ktoś nie wie, jak to jest, niech zajrzy sobie tam. Jeśli czujesz się bogaty, spójrz tam. Jeśli czujesz się bogaty w Panu, nie musisz tam patrzeć. Rozumiecie, to są różnice. List Jakuba o tym mówi, o bogaczach też. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego, Tymoteuszu. Tymoteuszu. Zobaczcie, co Słowo Boże mówi do każdego z nas dzisiaj. Tymoteuszu. Strzeż tego, co ci powie żona. Duchu Święty, modlę się teraz o każdą osobę tutaj, abyś Ty mu przypomniał teraz, co mu zostało powierzono. Tymoteuszu, strzeż tego, co Ci powierzono. Strzeż tego. Unikaj pospolitej pustej mowy i sprzecznych stwierdzeń, błędnej nauki. Rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami, mówi święty Paweł. Kochani, nie my nie możemy zbłądzić na manowce. Jakże to by była wielka strata. Mamy Ducha Świętego, którego możesz się pytać. O tym już wiele razy mówiliśmy, ale to wam przypominam. Ducha Świętego mamy. Pytaj się Go. On nie mieszka hen daleko. On mieszka w tobie. On ci odpowie, co masz czynić. Jakiej głupiej nauki masz unikać. On ci to wszystko powie, ale nastaw swoje serce, nastaw swoje uszy ku słuchaniu. On będzie do ciebie mówił i będzie cię prostował. Ale miej takie serce do prostowania. Miej takie serce jak Dawid, który powiedział tak, zgrzeszyłem. I wtedy Pan powie ci, sługo dobry. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia. Zakończymy to już listem Jakuba. Przeto bądźcie cierpliwi. Zauważyliście, że dzisiaj mówię tylko słowem przeważnie? Bo to słowo chcę wywyższyć dzisiaj. To jest Jego słowo, żywe słowo dla każdego z nas. To słowo niech nas prostuje, to słowo niech nas napomina. Ja to słowo chcę dzisiaj wywyższyć, bo to jest słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego sług. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Komu z was cierpliwości brakuje? Napomina nas święty Jakub i mówi, komu z was cierpliwości brakuje? Bądźcie cierpliwi. Bracia, aż do przyjścia Pana, oto rolnik cierpliwie przekazuje, oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. I mówi teraz bardzo piękne zdanie. Umocnijcie serca swoje. Umocnij swoje serce. Umocnij swoje serce. Bo przyjście Pana jest bliskie. Dalej mówi, nie narzekajcie. Ja już napisałem tam kropeczki. Nie narzekajcie. Narzekanie wykrada nam wszystko to. Wykrada nas. Nam. Pierwszy Piotra. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my, mówi święty Piotr, oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł, mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich jawne rzeczy niezrozumiałe, które podobne jak i inne pisma, ludzie niewykształceni na własne zgubę tłumaczą. Ale mówi dalej, wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności. Abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. I Kościół powiedział, niechaj się tak stanie. Amen. Proszę tutaj już zespół. Kochani, to słowo samo mnie bardzo dotyka. Dlatego, że my się czasami boimy napomnienia. Nie bójmy się napomnień. To jest taki główny element naszego życia. To jest jeden z główniejszych elementów naszego życia. Dlatego jak pokochasz napomnienie, to pokochasz mądrość. To zdobędziesz mądrość. Niech wam Bóg w tym błogosławi. Amen. A teraz będziemy mieć też taką rzecz, to co już zaczęliśmy stosować. Teraz poprosiłem Agnieszkę, żeby nas zachęciła do słowa. Nie zabieraj jej. niech wzrasta. Tu będzie tak, że pamiętacie o tej ofierze, co mówiliśmy, że jak będziemy przychodzić? Niech się Bóg błogosławi.
Moi kochani, ja chciałam złożyć świadectwo na temat właśnie dziesięciny. To było ponad 20 lat temu, jak się nawróciłam. I tak na początku, powiem tak, gdyby ktoś z ludzi mi powiedział, że należy płacić dziesięcinę, to raczej bym tego nie zrobiła. Nikt, na całe szczęście, na tamten czas, nie słuchałam żadnego nauczania na temat dziesięciny. Ja mówię o sobie w tamtym czasie, okej? I ktoś mi powiedział, moja koleżanka z kościoła, o księdze Malachiasza, że tam jest napisane o dziesięcinie. Ja wtedy nie znałam słowa, mówię, muszę to przeczytać. I wiecie co? Słowo Boże do mnie przemówiło. I teraz ja wam przeczytam to, co do mnie przemówiło. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Wiecie co, w tamtym momencie jedno słowo mi się bardzo spodobało. W ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Może to było zuchwałe z mojej strony, ale Pan jest łaskawy i miłosierny, bo ja powiedziałam tak, Boże, dobra, ja będę płacić tą dziesięcinę, ale jeżeli mi zabraknie, to ja biorę to słowo, że będę usprawiedliwiona i do końca życia już nie będę płacić dziesięciny. Wiecie co? Ponad 20 lat temu płacę, płaciłam i nie przestałam. I Bóg jest wierny, bo mi niczego nie zabrakło. Powiem wam jeszcze tylko na temat, bo ja tamtym czasie jeszcze nie rozumiałam dziesięciny, daniny, jałmużny. Trochę to było dla mnie takie, nawet jeszcze do niedawna, kilka lat temu już będąc tutaj w zborze. Powiem tak, miłość była tym tematem, który chciałam rozpatrywać, czytać, zagłębiać. Więc tak jakby nie miałam trochę czasu na finansowe strefy. I powiedziałam do Pana, powiedziałam po prostu, Panie, sferę finansową oddaję Tobie, żebyś Ty przemienił w sercu moim wszystko, co trzeba przemienić, bo nie chcę, żeby tam było jakakolwiek chciwość. I Pan to po swojemu zrobił sam. Ja już nie musiałam się zagłębiać, bo mówię, inny temat był takim jakby dla mnie, który chciałam, priorytetowym. Tak. Dziękuję wam bardzo. Zachęcam, żebyście w ciszy przeczytali sobie to słowo w domu, w ciszy, żeby słowo przemawiało. Tylko tak jak Piotr właśnie mówił, bądźmy otwarci i gotowi na to, żeby Bóg dokonywał zmiany, bo jeżeli ja przeczytam i pójdę, to nic mi to nie da.
Proszę. Kochani, ja chciałem wam złożyć świadectwo na temat błogosławieństwa, na temat decyzji. To gdzieś było, nie teraz jak ostatnio jechaliśmy do Więzowa, tylko jeszcze przedostatnio. Miałem jechać do Norwegii i w sobotę jeździmy do Więzowa. I no wiadomo, jakbym sobie pojechał już do Norwegii, no to jeden dzień to jest tam dużo pieniędzy. Ale tak jakoś mnie to dotykało, po prostu żeby pojechać do tego Więzowa, czułem taką potrzebę, taki głód, żeby pojechać do Więzowa, nie? No bo już termin był, żeby jechać przed sobotą. No i ja jakoś tak się upierałem, żeby pojechać do tego Więzowa i później, żeby pojechać do tej Norwegii. No i Bóg tak po prostu pobłogosławił, że jak pojechałem do tej Norwegii, no to tam miałem 100 koron na godzinę, dostałem 140 podwyżkę. Ale to zobaczyłem tak, szukajcie Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Także po prostu najpierw słuchać Boga, a później te swoje, że tak powiem, plany realizować, nie? To jest takie, to już, no mocne świadectwo, to mi też dotknęło. Amen. Chwała Bogu w tym wszystkim.
Amen, chwała Bogu. Super.